Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich drogich radiosłuchaczy Radia Maryja w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. 19 listopada w kościele świętego Andrzeja w Krakowie uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ojca biskupa Damiana Muskusa rozpoczął się jubileusz 750-lecia od śmierci błogosławionej Salomei, piastówny pierwszej polskiej klaryski. Z tej okazji dzisiaj audycję poprowadzimy z klasztoru sióstr Klarysy w Krakowie i będę rozmawiał z matką Ksieni, Joanną Długą, przełożoną klasztoru Klarysek.
Pokój i dobro. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy i bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób się spotkać na antenie Radia Maryja i że możemy my jako siostry klaryski podzielić się tym wielkim darem, jakim jest błogosławiona Salomea dla Kościoła w Polsce i dla całego Kościoła powszechnego.
Proszę matki, błogosławiona Salomea żyła 8 wieków temu. Proszę pokrótce przedstawić tę niezwykłą postać naszym radiosłuchaczom.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że właśnie błogosławiona Salomea jest taką świętą, błogosławioną, która myślę, że jest dość mało znana i potrzeba chyba na nowo ją jakoś tak odkryć i przybliżyć nam wszystkim. Błogosławiona Salomea urodziła się około roku 1211-1212 jako córka Leszka Białego i Grzymisławy. Pochodziła z rodu Piastów. Jej brat Bolesław Wstydliwy był jej młodszym bratem. Salomea już urodziła się w średniowieczu, kiedy to już w młodym wieku często właśnie zawierano związki małżeńskie i Salomea właśnie w wyniku pewnych układów politycznych również została zaręczona jako 3-letnia dziewczynka Kolomanowi, księciu węgierskiemu. I w wyniku właśnie tych zaręczyn i w przyszłości zawarciu związku małżeńskiego miał nastąpić układ polityczny, pokojowy pomiędzy właśnie Polską a Węgrami. I też tak się stało. Salomea jako młoda dziewczynka została wysłana na dwór węgierski i tam po kilku latach nastąpiło zawarcie związku małżeńskiego i objęcie przez młodego Kolomana i właśnie młodą Salomę tronu w Haliczu.
Proszę matki, na tej dworze Salomei i jej męża Kolomana wychowywała się też Kinga, późniejsza święta, żona księcia krakowskiego, sandomierskiego Bolesława Stydliwego, który był młodszym bratem Salomei. Ona miała wpływ na to właśnie wychowanie świętej Kingi.
Zdecydowanie miała wpływ. Salomea i Koloman oboje żyli w tak zwanym dziewiczym małżeństwie, białym małżeństwie. Wcześniej właśnie będąc na dworze węgierskim, oboje z Kolomanem poznali ruch tak zwany franciszkański i oboje wstąpili do trzeciego zakonu franciszkańskiego. I pod wpływem właściwie tego też ruchu i tych idei, którymi właśnie przesiąknęli i którymi żyli, Salomea wychowywała również właśnie Kingę, która również kształtowana była właśnie tymi wartościami, którymi była przesiąknięta i Salomea i które nosiła w swoim sercu. Kinga, jak wiemy później, również żyła w dziewiczym małżeństwie razem ze swoim mężem, czyli bratem błogosławionej Salomei.
Proszę matki, te czasy, kiedy żyli, były trudne czasy dla Polski, dla całej Europy i to szczęście małżeńskie nie trwało długo.
Nie, ponieważ Koloman zginął w czasie walk w roku 1241 i Salomea jako 30-letnia kobieta została wdową i wówczas wróciła z powrotem do Polski, do Krakowa.
I dlaczego Salomea, piastówna, księżniczka, odrzuca królewską koronę i wybiera ubóstwo, idąc za śladem świętego Franciszka i świętej Klary.
Jak wspomniałam, Salomea wcześniej odkryła właśnie wartości franciszkańskie w swoim życiu i też jak podaje życiorys, jako młoda dziewczynka ślubowała już życie w czystości i odkrywała w swoim sercu drogę powołania. I potem też będąc posłuszna swoim rodzicom, będąc postawiona właśnie na scenie politycznej, nie mogąc realizować tych swoich ideałów, będąc też właśnie wierna temu, co nosiła w swoim sercu, ale też i wierna Bogu i wartościom, mogła je zrealizować dopiero właśnie w takiej pełni po śmierci męża, kiedy to w roku 1245 właśnie przyjęła habit świętej Klary w Sandomierzu, tam na zamku. I tak stała się pierwszą polską klaryską, sprowadzając siostry z Pragi i zakładając właśnie pierwszy klasztor klarysek w Polsce.
Ten pierwszy klasztor był w Zawichoście koło Sandomierza, ale on został przeniesiony do Skały pod Krakowem. Dlaczego?
Ponieważ tam były częste najazdy tatarskie i dość zagrożone było życie sióstr i nie było i ze względu na bezpieczeństwo klasztor został przeniesiony właśnie tutaj do Skały pod Krakowem.
Proszę matki, a czy wiemy, jak wyglądało to właśnie życie wspólnotowe pierwszych klarysek, pierwszej klaryski w Skale pod Krakowem?
Wiemy, że było to życie bardzo, bardzo proste i bardzo ubogie, ponieważ warunki życia, które tam panowały, to właśnie sprawiały, że czy jakoś pomagały żyć właśnie tym pierwotnym ideałom, którym żyła święta Klara. O życiu tej pierwszej wspólnoty wiemy właściwie niewiele. Oprócz tego, że właśnie była to dość liczna wspólnota, która pielęgnowała życie modlitwy, życie kontemplacji, życie ubogie, życie proste, życie skupione na Bogu, na Maryi, bo to też taki szczególny rys tam tego miejsca jest i życie, które też właśnie było w służbie ubogim.
Salomea umiera w opinii świętości 10 listopada 1268 roku. I jak rozwija się kult jej po jej śmierci?
Z tego, co wiemy, to kult błogosławionej Salomei bardzo, bardzo szybko się rozwija i był bardzo taki intensywny i mocny w tamtym czasie. Salomea umiera w opinii świętości i nawet już w momencie, kiedy właśnie zaraz po jej śmierci, kiedy jeszcze nie została pochowana, należała w chórze zakonnym i tam jej ciało, siostry mogły się modlić jeszcze przy jej ciele, następowały już cuda poprzez dotknięcie się jej welonu, poprzez właśnie dotknięcie się jej ciała i takie mamy przekazy, że siostry, które cierpiały czy na ból głowy, czy miały jej siostra, która miała problem z oczami, właśnie poprzez taką ufną modlitwę i dotknięcie się ciała właśnie błogosławionej Salomei, wtedy jeszcze właśnie, jeszcze nie będącej ogłoszonej oficjalnie jako błogosławiona, odzyskiwały zdrowie. I w Krakowie, czy w ogóle na ówczesnym terenach tutaj, czy Krakowa, czy właśnie w okolicach Skały, ten kult był bardzo taki, bardzo, bardzo ożywiony za jej wstawiennictwem i za jej przyczyną. Po roku jej ciało zostało przeniesione ze Skały do Krakowa i w czasie tego też, w trakcie tego przenoszenia jej ciała tutaj, też jest odnotowany cud, o którym możemy przeczytać, że w trakcie jeden z chórzystów, który stał na podium, spadł i rozbił sobie głowę, z której mocnym potokiem płynęła krew i właśnie ktoś przyniósł relikwię błogosławionej i takim cudownym sposobem krew się zatrzymała i on po prostu wrócił do pełni sił. To są takie znaki, które pokazują, które mówią o tym, że ten kult się rozwijał i też mamy podania, które mówią, że było przywrócenie, uwolnienie z opętania, przywrócenie wzroku kilku osobom. To jest takich, czyli to świadczy o tym, że ten kult był bardzo żywy i bardzo się rozwijał tutaj.
Proszę Matki, gdybyśmy dzisiaj lub na wiosnę w tym roku jubileuszowym chcieli pielgrzymować szlakiem Pogrzebnej Salomei, to koniecznie musimy odwiedzić jakie miejsca jej kultu?
Przede wszystkim jej grób, gdzie jest pochowana, czyli Bazylikę Ojców Franciszkanów w Krakowie i tam, gdzie jest kaplica Błogosławionej Salomei z strumienką, w której właśnie są jej, spoczywają jej relikwie. Ważnym miejscem, czy nawet bardzo ważnym, jest właśnie nasz klasztor i nasz tutaj miejsce w Krakowie, Kościół świętego Andrzeja Apostoła, chociaż sama Salomea tutaj nigdy za swojego życia nie była, bo myśmy, siostry ze Skały przeniosły się do Krakowa po jej śmierci, po kilku latach, więc, ale tutaj jako właśnie ta wspólnota, która pierwotnie właśnie miała, wyszła ze Skały, przechowujemy jej relikwie i jej żywą pamięć o niej i też pamiątki związane z jej osobą. Innym miejscem to oczywiście jest Skała, gdzie właśnie zmarła błogosławiona Salomea, i Zawichost, gdzie też można właśnie doświadczyć obecności takiej duchowej, błogosławionej Salomei. Tam również jest ta pamięć też przechowywana i jest pielęgnowana.
Pod Skałą jest też taka miejscowość jak Grodzisko, gdzie znajduje się pustelnia Salomei. Ona tam chyba także przebywała.
Podobno właśnie jest i było takie szczególne miejsce jak pustelnia, chociaż ona w dzisiejszym kształcie prawdopodobnie to nie jest ten pierwotna pustelnia jej, ale miejsce, które przypomina o tym, że Salomea właśnie bardzo była oddana modlitwie i takie miejsce swojej modlitwy szczególnej miała. I pustelnia o tym właśnie przypomina, o takim odosobnieniu jej i miejscu, którym w sposób szczególny właśnie doświadczała właśnie bliskości, obecności Boga, w którym też otwierała swoje serce na Niego i też taką modlitwę za innych. Więc to jest takie szczególne miejsce na pewno.
Proszę Matki, do kiedy potrwa jubileusz śmierci pierwszej polskiej klaryski? Przypomnę, że rozpoczął się 19 listopada. I w jaki sposób właśnie wspólnota sióstr klarysek w Krakowie pragnie ten jubileusz przeżywać, pragnie uczcić w sposób szczególny swoją patronkę?
Jubileusz potrwa do przyszłego roku, do 19 listopada 2018 roku, kiedy to właśnie w uroczysty sposób zostanie ten rok zamknięty obchodem uroczystym. A rozpoczął się 19 listopada, tak jak pan wspomniał, bieżącego roku. W czasie tych obchodów jubileuszowych chcemy je szerzyć też jako wspólnota, jako dla nas, jako bardzo ważne wydarzenie, ale też chcemy się podzielić błogosławioną Salomeą, przybliżając jej postać współczesnym, podzielić się też dziękując przede wszystkim Panu Bogu za dar naszej błogosławionej dla nas i dla całej ojczyzny i też przybliżyć jej postać poprzez właśnie tak zwaną nowennę miesięcy, która rozpocznie się w lutym przyszłego roku i potrwa do października przyszłego roku i każdego 19 dnia miesiąca o godzinie 17 będzie msza święta w naszym kościele świętego Andrzeja Apostoła, podczas której chcemy podzielić się błogosławioną Salomeą i modląc się przez jej wstawiennictwo, czy właściwie podzielić się w tym znaczeniu, że chcemy jakoś wydobyć ją z ukrycia i pokazać ją jako taką szczególną patronkę na współczesny czas i osobę, przez którą chcemy modlić się, czy omadlając różne grupy społeczne w naszej ojczyźnie, różne dzieła Kościoła, ojczyzny, modląc się w ogóle za ojczyznę, za obecny rząd, za osoby w ogóle sprawujące właśnie władzę, za różne dzieła, które są prowadzone w naszej ojczyźnie, jakby omadlając różne właśnie płaszczyzny społeczne, różne grupy społeczne i to jest jakby taki szczególny sposób naszego też podzielenia się tym jubileuszem poprzez modlitwę i poprzez taką zaproszenie do takiej wspólnej modlitwy.
Proszę Matki, właśnie wspomniała Matka o tym, że Salomea jest taką patronką także w obronie ojczyzny, wezwaniach litanijnych nazywana jest tarczą w obronie ojczyzny i pośredniczką rodaków przed Bogiem. Dzisiaj również za jej stawiennictwem prosimy o Boże błogosławieństwo dla naszej umiłowanej ojczyzny.
Tak, Salomea właśnie jest wzywana w litanii, tak jak pan wspomniał, właśnie tymi wezwaniami. W przekazach historycznych mamy takie wspomniane takie wydarzenie zwycięstwa za jej przyczyną w bitwie pod Chocimiem w roku 1673. Kiedy to właśnie ówcześnie właśnie w trakcie trwającej oktawy modlitwy za przyczyną właśnie błogosławionej Salomei została zaniesiona modlitwa o zwycięstwo właśnie przez jej przyczynę. I to jest taki szczególny znak jej wstawiennictwa i taką była postrzegana w ówczesnym czasie i tak, jako taką patronka była przyzywana. Jest też taki drugi szczegół, o którym sama się niedawno dowiedziałam od naszych tutaj braci franciszkanów, którzy w jednych z kronik mają zapisane, że 100 lat temu była też tutaj szczególna taka modlitwa za przyczyną błogosławionej Salomei z procesją z jej relikwiami z Bazyliki Mariackiej. I z taką modlitwą, z prośbą o to, żeby wojska rosyjskie, które właśnie nacierały, żeby nie weszły do Krakowa. I taka była prośba za jej przyczyną. I taki cud się też stał.
Proszę matki, otrzymują siostry bardzo wiele też próśb, które polecają szczególnej opiece i wstawiennictwu błogosławionej Salomei. O co najczęściej proszą wierni przestawiennictwo właśnie waszej patronki i czy można takie prośby też przesłać drogą elektroniczną, listowną do sióstr Klarysek w Krakowie?
Dostajemy bardzo różne prośby o modlitwę. Bardzo często jest to prośba o cud zdrowia i też o dar poczęcia, czy dar potomstwa dla małżeństw bezdzietnych, czy takich, które właśnie nie mogą mieć dzieci. I to jest też takie, no powiedziałabym, bardzo niesamowite, że Salomea, która sama żyła w dziewiczym małżeństwie i sama nie miała fizycznie dzieci, a jednocześnie taką łaskę uprasza i takie łaski otrzymują osoby za jej przyczyną. I to jest, powiedziałabym, chyba takie najczęstsza prośba i najczęstsze tak powiem, skuteczność jej odpowiedzi, czyli łaski, którą Pan Bóg udziela przez jej przyczynę. Można do nas kierować prośby drogą elektroniczną, drogą telefoniczną, pisemnie. Można na naszej stronie znaleźć, naszej stronie internetowej adres mailowy. Tam jest też taka zakładka, w której można bezpośrednio wpisać intencje i tylko wysłać i ona już tutaj trafia do nas i my takie osoby włączamy w naszą modlitwę i modlimy się za te wszystkie i w tych wszystkich intencjach i za przyczyną błogosławionej Salomei. Odprawiamy też nowenny, już to tutaj takie, to jest nasza taka stała modlitwa, nowenny za przyczyną błogosławionej Salomei w intencji tych osób, tych próśb, które są do nas skierowane. I tak jak wspomniałam, na naszej stronie www.klaryski.pl można znaleźć tam nasz adres mailowy, telefon i adres.
A jak siostry w klasztorze czczą swoją patronkę?
Każda środa jest takim szczególnym dniem, w którym modlimy się za przyczyną błogosławionej Salomei. Odmawiamy tego dnia litanie do błogosławionej Salomei. Każdego dnia też mamy tak zwaną modlitwę godzinek do błogosławionej Salomei i modląc się za jej przyczyną. I zawsze wieczorem, kiedy po kolacji idziemy do kaplicy na krótką modlitwę, na wiedzenie Najświętszego Sakramentu, tam również za jej przyczyną właśnie modlimy się w intencjach osób, które proszą nas o modlitwę, odmawiając modlitwę do błogosławionej Salomei. Przed świętem błogosławionej Salomei od 10 listopada do 18 listopada każdego roku też mamy nowennę w naszym kościele, w której mogą uczestniczyć również osoby wierni i włączyć się razem w tą nowennę naszą wspólną. Jest to msza święta, która jest każdego dnia odprawiana. I właśnie tutaj też to jest taki nasz szczególny sposób. Każdego też taki, bardzo często też nam towarzyszą relikwie błogosławionej Salomei przy różnych ważnych wydarzeniach i szczególnych wydarzeniach związanych w naszym klasztorze, czy też z naszym życiem.
Proszę matki, a co to jest błogosławione wino?
Błogosławione wino to jest wino, które jest pobłogosławione poprzez zanurzenie relikwii błogosławionej Salomei właśnie w winie. W czasie, jest to takie nasze wewnętrzne nabożeństwo, w czasie którego gromadzimy się jako wspólnota i przełożona właśnie zanurza relikwiarz, mały taki relikwiarz w winie, w którym, w czasie którego zanurzenia cała wspólnota razem odmawia modlitwę, przeżywając wstawiennictwa błogosławionej Salomei, aby ci, którzy będą używać tego wina poprzez nacieranie z chorych miejsc swojego ciała, czy też właśnie spożycie go w takiej w formie właśnie sakramentaliów, żeby mogli uzyskać łaskę zdrowia, czy przywrócenia zdrowia, uzdrowienia, szczególnego właśnie takiego ingerencji wstawienniczej błogosławionej Salomei.
Proszę Matki, a czego możemy się uczyć od tej wielkiej, no świętej?
Myślę, że wiele możemy się uczyć. Salomea tak się, że uczy nas tak, miłości do ojczyzny, wierności, patriotyzmu. To jest, tak bym powiedziała, chyba to jest taki też jeden ze szczególnych rysów, o którym też już w naszej rozmowie żeśmy tutaj było wspomniane. Od błogosławionej Salomei możemy się uczyć też przede wszystkim wierności Bogu, wierności ideałom, wierności tego, co odkrywamy w naszym sercu, w naszym życiu, w naszym powołaniu, jakiekolwiek ono jest, czy to jest zakonne, czy małżeńskie, czy osoby świeckie. Możemy się uczyć odwagi pójścia za tym, co wybieramy i co jest wartością w naszym życiu. Możemy się uczyć posłuszeństwa. Salomea była posłuszna, tak jak wspomniałam na początku, od początku idąc właśnie za wolą rodziców, która była skierowana wobec właśnie zawarcia związku małżeńskiego. Możemy się uczyć czystości serca, czystości myśli, która teraz jest, myślę, że dzisiaj też bardzo potrzebna w każdej przestrzeni naszego życia. Też wnoszenia pokoju. Imię Salomea też możemy tłumaczyć jako właśnie pokój, szalom, więc to jest też takiego, myślę, że coś, co Salomea też może nam dzisiaj przekazać i też nam wkłada w nasze serca.
Proszę Matki, proszę na koniec jeszcze powiedzieć naszym radiosłuchaczom, jak wygląda codzienne życie tutaj sióstr? Ile sióstr, klarysek mieszka na ulicy Grodzkiej w Krakowie i jak ta wspólnota się rozwija?
Mieszka nas obecnie 33 siostry w naszym konwencie i nasze życie jest bardzo takie proste. Myślę, że to jest jak pewnie większości osób. Zaczynamy nasz dzień modlitwą i kończymy go modlitwą. Zaczynamy go o godzinie 5:00 i cały nasz dzień jest przeplatany pomiędzy modlitwą i pracą. Czyli właściwie główna część naszego życia to jest, jako że jesteśmy siostrami klauzurowymi, kontemplacyjnymi, jest właśnie modlitwa. Codziennie też podejmujemy zwykłe, proste obowiązki, które jak w każdym domu trzeba wypełnić. Poza tym zajmujemy się pracą taką, która jest głównie haftem czy naprawą szat liturgicznych. To jest taki główny nasza forma takiej pracy też codziennej.
Ja rozmawiam z siostrą przez kratę. Czy opuszczają siostry klasztor? Myślę, że większość zna tu odpowiedź, nasz radiosłuchacz, ale proszę powiedzieć.
Nie opuszczamy, chyba że w wyjątkowych sytuacjach, kiedy trzeba samemu udać się do lekarza czy jakichś do spraw urzędowych. Natomiast to są sytuacje, które są tylko wyjątkowe i tylko konieczne.
Bardzo dziękuję Matce za to spotkanie, za tą rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszą audycję poprowadziłem z klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie i rozmawiałem z Matką Ksieni i Anną Długą, przełożoną tego klasztoru. Serdecznie dziękuję wszystkim dosłuchaczom za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże.